Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień Bożego Narodzenia zaśpiewali specjalnie dla Państwa Wilnianie Bernard Ładysz i Leokadia Rymkiewicz-Ładysz. Witamy Państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk w drugą sobotę nowego 2022 roku. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański. Piękny, rodzinny zwyczaj śpiewania kolęd i pastorałek towarzyszy nam, drodzy Państwo, od Bożego Narodzenia do Święta Ofiarowania Pańskiego, czyli do środy 2 lutego, choć kiedyś uważano, że ten czas kończy się w Święto Objawienia Pańskiego, w pierwszą niedzielę po Święcie Trzech Króli, czyli 9 stycznia. Mam nadzieję, że te zawiłości postarałem się wyjaśnić Państwu.
Czyli jesteśmy, jak to się kiedyś mawiało, akuratni. Pozostając w świątecznej atmosferze, przenieśmy się teraz do Wilna i do Lwowa. O tegorocznych uroczystościach Święta Trzech Króli opowie nam Edyta Maksymowicz z Telewizji Polskiej Wilno.
W tym roku uroczystość Trzech Króli w Wilnie była bardziej uroczysta niż powiedzmy w latach poprzednich czy w roku poprzednim, ale też ciągle jeszcze żyjemy w tym takim pandemicznym strachu. Ale na pewno nie jest to dzień wolny od pracy, nad czym bardzo ubolewają wszyscy Litwini, Wilnianie, wiedząc, że w Polsce jest to dzień jednak wolny. To tutaj jednak tego nie mamy, takiego przywileju, więc i w kościołach, bo nabożeństwa są w takim porządku dnia powszedniego, ale jest jednak taka uroczysta chwila, bo na pewno odbył się orszak Trzech Króli. To jest takie duże przejście orszaku od Ostrej Bramy do katedry. Polacy to prawda nie bardzo utożsamiają się, Polacy wileńscy, z tym orszakiem, bo jakby taki trochę jest bardziej na modłę taką pogańską, można powiedzieć, że często zarzucany jest, że właśnie bardziej kultywuje takie tradycje takiego przejścia kulturowego, ale generalnie jednak orszak się odbył, przejście na placu katedralnym było też ogromne święto, bo był koncert. Tutaj mimo iż pandemia, to jednak ludzie chyba chcą już tak spotkań, chcą tego wyjścia z domów i żeby po prostu jakoś się spotkać, jakoś uroczyście bardziej te święta również katolickie obchodzić. Ale tak wbrew temu wszystkiemu też warto powiedzieć, co się odbyło w Kownie, bo w Kowno w tym roku będzie europejską stolicą kultury i chociaż chyba o Kownie nie zawsze mówimy, nie zawsze pamiętamy, to jednak w tym roku Kowno się bardzo ładnie przygotowało i w związku właśnie z tym takim przygotowaniem do tych takich wszystkich uroczystości z okazji Europejskiego Roku Kultury Stolicy, to właśnie tam odbyła się taka bardzo duża feta fajerwerków, świateł, show świateł, duży koncert pod hasłem Trzej Królowie przybyli, cały świat ześpiewał. Najzaproszeni byli wszyscy właśnie mieszkańcy nie tylko Kowna, ale mieszkańcy Wilna, było specjalne zaproszenie. To było naprawdę jedno z takich piękniejszych świąt i teraz wszyscy wierzymy, bardzo czekamy, że jednak również kaziuki się odbędą, bo jednak no, to jest takie święto miejskie, bardzo ważne, na które wszyscy czekają, więc to będzie taki sygnał, że jednak z tej pandemii wychodzimy i coraz lepiej funkcjonujemy. I to było chyba tyle, co w Wilnie z okazji święta Trzech Króli. No a ponieważ to już tak naprawdę koniec tego okresu świątecznego, no zawsze w Wilnie również wszystkie choinki zostają rozbierane, miejskie, w dużych tam urzędach, czy nawet w domach prywatnych, to naprawdę już koniec świąt, to już taka ostatnia kropka. No i jeszcze dzisiaj słuchamy kolęd, dlatego usłyszeliśmy tutaj głos Bernarda Ładysza, więc jeżeli coś jeszcze moglibyśmy usłyszeć, ten wileński głos go nazywamy, bo to jednak postać, która pochodzi z Wilna, to byłoby nam bardzo, bardzo miło.
Znak to niewidziany, że całe niebo czerwone. Dwa braci z Bałwołaj, niebaj z Bałwołaj, Kuba i Mikołaj, niebie pędzaj. Parady nie zabij, owce kozdy stopień. Maciek truchleje, od strachu mdleje, woła, uciekajcie, ach na Boga.
Grześko szepno zbawał, stach na nogę złował, boją w kolanie wywiną.
Oj, oj, dla Boga, Paweleń woła, uciekajcie prędko, bolest od doła. O Boże, ale szopy, nie przenieś nie szopy, jak zwiną.
Leżąc to pole, patrząc na pole, oj, żal warto stary anioły, którzy wdzięcznymi głosami swymi okrzyknęli ziemskie padole.
Na niebie nie chwała, Bogu będzie chwała, a ludziom pokój na ziemi.
Pasterze, wstawajcie, witajcie Pana, pokłonu oddajcie wciąż i porwana. Skąd znowu zagrajcie, głosy zaśpiewajcie z dumy.
A teraz posłuchajmy, jak kolędują lwowianie. Opowiedzą, a może i zaśpiewają nam nasi korespondenci Karina Wysoczeńska i Eugeniusz Sało.
Prawie 1600 osób, dzieci i młodzież z archidiecezji lwowskiej wzięły udział w wielkim kolędowaniu u arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego. Przez 3 dni w kurii metropolitalnej we Lwowie brzmiały kolędy po polsku i po ukraińsku.
Kolędnicy z parafii świętego Wawrzyńca w Żółkwi biorą udział w wielkim kolędowaniu u arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego.
Każdego roku arcybiskup nas zaprasza na taką kolędową imprezę i z wielką chęcią przyjeżdżamy tutaj, kolędujemy, no i ogłaszamy narodzenie Jezusa.
Przyjeżdżali do Betlejem pasterze, gdzie się Betlejem, Bóg się rozdaje i wśród nas kisze.
W zeszłym roku nie było takiej możliwości przyjazdu. Dzieci, które przyjechały, to dzieci, które brały udział też w wiosełkach w naszym kościele, stąd kolędy były już śpiewane. Jest dla nich radością śpiewać i w języku polskim, i w języku ukraińskim, tak się modlą. Jest to radością i tak jak to tutaj jest na Ukrainie, kolędowanie jest tradycją. W Polsce może już to tak nie wygląda, a tu oni po prostu tak jak mówią, idziemy i mówimy, narodził się Chrystus.
Dzieci i młodzież ze Złoczowa zaśpiewali arcybiskupowi miejscową kolędę złoczowską.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podkreślił, że jest zadowolony z tak dużej ilości kolędników.
W naszej łacińskiej, polskiej kulturze jest zwyczaj, że kolędowanie w naszych kościołach, w naszych domach trwa aż do 2 lutego, do Święta Matki Boskiej Kromnicznej. W kościołach także pozostaje szopka, są choinki. Jest to czas takiego radosnego przeżywania tego okresu Bożego Narodzenia. I cieszę się, że znowu powróciliśmy do tej tradycji. Tutaj do domu arcybiskupów lwowskich przychodzą kolędnicy z naszych parafii, by razem ze mną kolędować, cieszyć się tymi wielkimi, radosnymi świętami. I tutaj przyjeżdżają dzieci, można powiedzieć, z bardzo daleka, bo dzisiaj także przyjadą aż z parafii Głębokiej, to jest 325 kilometrów. I nie są to tylko czasami proste kolędy, często przedstawiają całe misteria bożonarodzeniowe. I to kolędowanie polega przede wszystkim na tym, żebyśmy poprzez kolędy pogłębiali tajemnicę wcielenia Syna Bożego, żebyśmy rozmawiali z Panem Bogiem, bo tak jak święty Jan Paweł II podkreślał, że polskie kolędy mają głęboką treść teologiczną. On często nawet w swoich homiliach używał treści kolęd, a czasami nawet i zakolędował.
Metropolita Lwowski opowiedział, jaka jest jego ulubiona kolęda.
Jest takich kilka kolęd, bo też od dzieciństwa już i tak jak tutaj dzieci mówiły mi, że chodziliśmy od domu do domu, kolędowaliśmy. Przy okazji też zbieraliśmy właśnie jakieś zawsze pieniążki na swoje kieszonkowe. I tych kolęd dużo znałem, kolędowałem, ale jedna taką piękną, która porusza serce i nastraja do takiego radosnego przeżycia jest kolęda Bóg się rodzi.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował kolędnikom i wręczył każdemu osobiście upominek bożonarodzeniowy.
W Święto Objawienia Pańskiego na Placu Kościelnym w Mościskach w obwodzie lwowskim po raz 7 ulicami miasta przeszedł orszak Trzech Króli. Procesja z gwiazdą betlejemską, mędrcami z różnych dzielnic miasta, Zakościela, Rzadkowic, Rudnik, Sukoszczyzny i Zawady, parafianami w strojach i koronach ruszyła spod kościoła parafialnego przez centrum miasta do szopki na placu w Mościskach. Tam wspólnie kolędowano.
Nasz orszak Trzech Króli w Mościskach przeżywa mały jubileusz. To jest 5. już orszak mościski. Jesteśmy radzi z tego powodu, że to się rozwija. I dziękuję za wiarę, którą w tych swoich miejscowościach przeżywają wraz z Kościołem na całym świecie.
Dla nas jest to naprawdę wielkie przeżycie. Przede wszystkim to jest takie szerzenie wiary, nie zaparcie się Pana Jezusa na ludziach.
Człowiek jest taki podniesiony duchem i to jest wielkim, wielkim takim umocnieniem i podniesieniem wiary na naszych terenach.
Mościska znajdujące się 15 km od polsko-ukraińskiej granicy są jednym z 3 miejsc na Ukrainie, gdzie kultywowana jest tradycja orszaku Trzech Króli.
A my żegnamy się z Państwem i w nowym roku życzymy dużo zdrowia i wszelakiej pomyślności. Pozdrawiamy ze Lwowa,
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Pozostańmy jeszcze, drodzy Państwo, na ziemi lwowskiej, w podlwowskich Brzuchowicach, z pewnością znanych Państwu z historii sprzed lat, którą przypomni w kresowym kalendarium redaktor Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panom w nowym roku. Dziś w naszym kalendarium chciałbym poruszyć jedno tylko wydarzenie i to też takie, które miało miejsce w grudniu. Nie robiłem tego umyślnie w okolicy świąt, bo rzecz to raczej mało optymistyczna. Więc wracam do tej mało optymistycznej rzeczy dzisiaj. Rzecz działa się w roku 1931, w nocy z 30 na 31 grudnia. Rita Gorgonowa, bo o niej będzie dziś mowa, guwernantka Elżbiety Zarembianki, czyli Lusi, córki lwowskiego architekta Henryka Zaręby, została oskarżona o zabicie tej właśnie 17-letniej wtedy dziewczyny. Warto dodać, że Rita Gorgonowa była kochanką swego chlebodawcy, czyli Henryka Zaręby. Ten rozstał się ze swoją żoną 8 lat wcześniej. Nieformalnie, chora psychicznie kobieta została umieszczona w zakładzie psychiatrycznym, no ale wróćmy do sprawy Gorgonowej. Jej proces o zabójstwo był najgłośniejszym w II Rzeczypospolitej. Ostatecznie Sąd Okręgowy we Lwowie skazał Gorgonową na karę śmierci w 1932 roku, ale Sąd Najwyższy po kasacji wyroku ten wyrok uchylił. Ponownie rozpoznał sprawę Sąd Okręgowy w Krakowie, który na podstawie przepisów nowego kodeksu karnego zmienił wyrok na karę 8 lat pozbawienia wolności. Emilia Margarita Gorgonowa z domu Ilić wyszła z więzienia w Fordonie, to obecnie dzielnica w Bydgoszczy, 3 września 1939 roku na mocy amnestii z powodu wybuchu II wojny światowej. Wiemy, co działo się z tą postacią po wybuchu II wojny światowej. W 1940 roku widziana była w Poznaniu, w 1941 znajdowała się już w Warszawie. W 1945 guwernantka ze Lwowa znalazła się w Turobinie, a potem w Lublinie, gdzie poznała niejakiego Kańskiego, skazanego później za malwersacje finansowe. Wyszła za niego za mąż, zyskując tym samym jego nazwisko. Inna sprawa, że mąż Gorgonowej, skazany na 3 lata więzienia, gdzieś później przepadł, a dawna Emilia Margarita Gorgonowa była już Kańską. W międzyczasie kobieta wplątywała się w różne afery, mniej lub bardziej niebezpieczne sprawy kryminalne. Handlowała także rąbanką. Co dalej już po wojnie działo się z Gorgonową Kańską? Wiele wskazuje na to, że przeniosła się na Śląsk. Cezary Łazarkiewicz w reportażu Koronkowa robota sprawa Gorgonowej przypuszczał, że została ona zamordowana w 1946 roku na jednej ze śląskich wsi. Ale jak się okazuje, podobno widziano ją jeszcze w Brzezinach Śląskich w latach 50. Podobno także w latach 60. w Opolu prowadziła kiosk. Miała też krótko mieszkać we Wrocławiu. Jeszcze inni podawali, że wyemigrowała do Ameryki Południowej, wyjechała do Jugosławii lub do Włoch. W każdym razie kwestia powojennych losów Emilii Margarity Ilić, primowoto Gorgonowej, sekundowoto Kańskiej, pozostaje nierozwiązana. Jak sprawa morderstwa córki swojego kochanka, która też jest nierozwiązana i chyba nigdy prawdy nie poznamy. 8 lat temu spadkobierczynie Rity Gorgonowej, córka Ewa Ilić i wnuczka Margarita Ilić-Lisowska zapowiedziały próbę wznowienia procesu i rewizji wyroku. 8 lat temu. Do tej pory chyba niewiele się zmieniło.
Warto przypomnieć, drodzy Państwo, że w 1977 roku Janusz Majewski, lwowianin, wyreżyserował dramat sądowy Sprawa Gorgonowej, inspirowany okolicznościami procesu Rity Gorgonowej. W postać Rity Gorgonowej wcieliła się aktorka Ewa Dałkowska.
To był nasz kresowy Pitawal. Za chwilę, proszę Państwa, krótka przerwa reklamowa, a po niej, w drugiej części audycji, udamy się razem z naszym gościem w podróż, na którą Państwa serdecznie już zapraszamy.
Ale zanim w tą podróż się udamy, to proponuję jeszcze przygotować długopis i coś do zapisania.
Do usłyszenia za kilka minut.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Cisza jak zasiał makiem, wnet słowo ciałem się stanie. Już
Kolędę Cisza jak makiem zasiał zaśpiewały dzieci z zespołu Lwowskie Iskierki działającego przy katedrze lwowskiej. W drugiej części kresowego saloniku udamy się wspólnie w podróż, a naszym przewodnikiem będzie pan Adam Chlebowicz, historyk i publicysta, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy pana w naszym saloniku po raz wtóry, ale pierwszy w tym roku.
Witam Państwa, życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i chciałbym Państwa zabrać w podróż na wschód.
I mam nadzieję, że to Panu się uda. Mamy przed sobą Pańską książkę zatytułowaną Podróż na wschód, wydaną w serii Biblioteki Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej pod koniec ubiegłego roku. We wstępie pisze Pan, Panie Adamie, namawiam do wybrania się w podróż. Kierunek jest jeden, wschód. Dlaczego właśnie wschód i jak szeroko terytorialnie traktuje pan to pojęcie?
Wiadomo, podróżować można w każdym kierunku, w każdym dowolnym. Ja namawiam w tą podróż jakby z dwóch powodów. No, po pierwsze, sam tam jeżdżę od długiego czasu, czyli ponad 30 lat. To się pewnie wiąże z różnymi historiami, głównie z korzeniami, jakimiś poszukiwaniami właśnie tych korzeni. Ale druga rzecz jest taka, że nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć. Ile duszy Polaka pozostało tam na wschodzie, czy jak dzisiejsza tożsamość Polaka jest ukształtowana, w jakim procencie ona składa się właśnie z tych elementów, które zaczerpnęliśmy z szerokiego wschodu. Świadomie nie używam tutaj nazwy Kresy Wschodnie, tylko zapraszam Państwa, zachęcam do podróży na wschód, no bo moja książka znacznie wykracza poza tereny Kresów Wschodnich, nawet tych dalszych Kresów Wschodnich, tak zwanych ziem utraconych, bo sięga po Kazachstan, daleką Syberię, Rosję na północy, okolicach Morza Białego, czyli już koło Podbiegunowe. Książka jest pięknie wydana, jest tutaj mnóstwo fotografii, które mam nadzieję, że Państwa zachęcą, przyciągną do tego, żeby udać się w tę podróż.
W takim razie zachęceni ruszamy w drogę. W pierwszym rozdziale zatytułowanym Dziedzictwo wprowadza Pan czytelników w temat historycznych Kresów Wschodnich, omawia, jak zmieniało się to pojęcie na przestrzeni lat. Jak ważne, a właściwie powinienem zadać pytanie, czy ważne Pańskim zdaniem jest dziś przywracanie pamięci o Kresach Wschodnich, o ziemiach utraconych, o ludziach i wydarzeniach z nimi związanych?
Samo pojęcie Kresy dla niektórych jest oczywiste, że ono kieruje naszą uwagę w kierunku wschodnim. Gdybyśmy powiedzieli przed wojną Kresy, to wielu ludzi byłoby zagubionych, ponieważ równie dobrze funkcjonowało pojęcie Kresy zachodnie. Zapytał Pan o to przywracanie pamięci i jak ludzie stamtąd, z tamtych terenów są dla nas ważni. No, oczywiście tu można przytoczyć ten podstawowy kanon nazwisk: Mickiewicz, Słowacki, Piłsudski, Moniuszko, Miłosz, Herbert. Można powiedzieć tak, że bez ludzi stamtąd, bez tej duszy kresowej nie byłoby dzisiejszego pojęcia Polaków, nie byłoby polskiego romantyzmu. Mamy dzisiaj 200-lecie polskiego romantyzmu. To też takie paradoksalne zdarzenie, że nieznany nikomu bardzo młody pisarz spod Nowogródka wydaje ballady i romanse. Czy Mickiewicz, czy ktokolwiek wtedy pomyśli, że za 200 lat będzie obchodzona wielka rocznica, że ten skromny bardzo tomik w ogóle zmieni myślenie Polaków, zmieni duszę Polaka, myślenie Polaka, nastawienie do różnych podstawowych zagadnień. No, przytaczam tutaj wielkiego Mickiewicza, ale tych ludzi jest bardzo, bardzo wielu właściwie w każdej dziedzinie życia. I to warto rozgłębiać. Stąd jakby ta konieczność przywracania pamięci, podtrzymywania pamięci, a też pamiętajmy o tym, że tam nadal są Polacy. W Wilnie, we Lwowie, w innych miastach, ale i także dalej. Tam też są Polacy, że ci Polacy tworzą własną tożsamość. A część z nich przyjeżdża do Polski, to jest naturalne. Tutaj rozwijają swoje kariery, tutaj odciskają swoje piętno na kulturze Polski, na dziejach Polski. Miejmy nadzieję, że to dziedzictwo, którego ciągle czerpiemy soki, że ono nigdy nie wygaśnie.
Mamy taką nadzieję, że ono nie wygaśnie. Dzięki Pana książce również. W pierwszej części tej książki przywołuje Pan między innymi kapłanów tych znanych. Myślę tu o metropolitach wileńskim, Romualdzie Jałbrzykowskim, czy lwowskim Eugeniuszu Baziaku i tych, wydaje się, zapomnianych, na przykład księdzu profesorze Henryku Mosingu. Mamy tu również Jerzego Ordę z Wilna i profesora Mieczysława Gębarowicza z Lwowa. Skąd taki dobór osób?
No to są takie kamienie milowe polskiej obecności na tamtych terenach polskiej. No i szerzej, wymienieni tutaj byli księża czy biskupi, no oni oczywiście oddziaływali także na inne narody zamieszkujące teren Rzeczpospolitej, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Rosjan, bo też pamiętajmy, że i Rosjanie nastawieni antykomunistycznie, około 150 tysięcy takich Rosjan mieszkało w okresie międzywojennym w Polsce, więc tych ludzi było wiele i to oddziaływanie było no właśnie takie wielokulturowe, tak jaka była druga Rzeczpospolita, a wcześniej, co oczywiste, pierwsza Rzeczpospolita. Pyta Pan o te postacie. Bez takich ludzi jak Jerzy Orda, doktor Jerzy Orda, historyk sztuki, wybitna osobowość, w dużej mierze ta polskość w Wilnie i na Wileńszczyźnie byłaby dużo, dużo uboższa. Wybitny historyk sztuki, który tak kochał Wilno, że nie wyobrażał sobie, że mogą się granice zmieniać. Może nawet odejść Rzeczpospolita z tych ziem, ale on tego miasta nie opuści. Podobnie profesor Mieczysław Gębarowicz, znowuż wybitny historyk sztuki, ostatni dyrektor zakładu imienia Ossolińskich, który podejmuje heroiczną decyzję, zostaje we Lwowie po to, żeby być strażnikiem pamięci polskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, ale także właśnie Ossolineum, żeby strzec, żeby być do końca zmarł profesor Gębarowicz w Lwowie w roku 1984. Ciągle odkrywamy te osoby. Przywołani tutaj dr Orda, profesor Gębarowicz to postacie dość znane, natomiast mamy cały zastęp, setki, w tej chwili wiemy o tym, że to są setki osób, które mimo bardzo niekorzystnej sytuacji po 1945 roku dla działalności jakiejkolwiek polskiej zdecydowali się tam pozostać, podtrzymywać polską kulturę, przyjmować gości przyjeżdżających z tak zwanej macierzy, żeby im pomagać w poszukiwaniu, w badaniach historycznych, ale także żeby strzec właśnie tego dziedzictwa. Dodajmy, że dr Jerzy Orda w 1955 roku stał jako jeden z założycieli zespołu Wilia. Te zespoły folklorystyczne podtrzymujące polską kulturę, polską tożsamość odegrały niezwykłą rolę i do dzisiaj istnieją na Wileńszczyźnie.
Wędrujmy, panie Adamie, dalej. W rozdziale Krajobrazy bliższe i dalsze zabiera Pan czytelników właśnie w wędrówkę po mickiewiczowskiej Nowogródczyźnie, Laudzie związanej z Miłoszem, czy Chruszowej Marii Rodziewiczówny. Dlatego wymieniam, że no rozumiem Mickiewicz, Miłosz, ale już mało kto słyszał o Rodziewiczównie, a Pan się jeszcze rozprawia z kilkoma mitami o niej.
Rodziewiczówna, mam nadzieję, że jeszcze jednak w polskich domach funkcjonuje, pewnie głównie wśród pań. Rodziewiczówna, przypomnijmy, napisała kilkadziesiąt powieści i cieszyła się bardzo dużym wzięciem zarówno w okresie międzywojennym, jak i w latach powojennych. Trochę się tak przyplątało do Rodziewiczówny, że to taka pisarka trzeciorzędna, że to może pisarka dla gospodyń domowych. Tak trwało aż do momentu słynnego eseju Czesława Miłosza, który wziął w obronę Rodziewiczównę, pisząc i jakby argumentując to w ten sposób, że nie ma lepszego pisarza, nie ma lepszej pisarki, która by opisała z takimi szczegółami XIX-wieczne, głównie koniec XIX wieku, początek XX wieku, kresy, dworki, domy chłopskie, relacje pomiędzy dworem a wsią. Zresztą pamiętajmy, że część tych powieści to są wybitne powieści. De Vitis, jedna z pierwszych osiągnięć literackich Rodziewiczówny, no, była przyjęta z powszechnym entuzjazmem, otrzymała nagrodę. Bolesław Prus był zachwycony. Natomiast to, o co pan pyta, te kontrowersje, no to jest właśnie taki smutny efekt dzisiejszych czasów, że dzisiaj wielu badaczy, krytyków literackich, dziennikarzy, publicystów przykrawa współczesne miary do ludzi dawnych epok. I z tego wychodzą karykatury. I to starałem się w tym swoim eseju o Rodziewiczównie pokazać i obnażyć słabości takiej krytyki literackiej, która bardzo populistycznie i bardzo współcześnie chce wszystko wrzucić do współczesnych worków czy współczesnych nawet nazw ideologicznych, podczas gdy to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
W książce przenosi pan nas na bagna, polesia i na Podole, niebezpieczne miejsca, które odwiedził pan w 2019 roku, między innymi oczywiście. W książce pada pytanie, dlaczego Podole, a nie na przykład Wołyń, ziemia lwowska, choć o Lwowie pan też pisze, czy Pokucie. No właśnie, dlaczego Podole?
Podole akurat, można trochę przypadkowo, zajmuje dużo miejsca akurat w tej książce, bo wszystkie te ziemie i odwiedzałem je i są mi bliskie, i Wołyń, i Pokucie, i Lwów oczywiście. Lwów tutaj ma swoje odbicia i swoje teksty również w tej książce. Natomiast akurat rzeczywiście z Podolem wydarzyło się dużo tuż przed pandemią. To taki projekt, któryśmy rozwijali. I otóż wymyśliliśmy to, że oprócz tego, że laureaci naszych konkursów IPN-owskich, młodzież, bardzo często zabieraliśmy w przeszłości na wschód. Natomiast postanowiliśmy rozwinąć taki projekt, żeby zawodzić systematycznie nauczycieli, polskich nauczycieli, takich, którzy no, współpracują z IPN w różnych miejscach na terenie całej Polski, żeby zabrać ich właśnie w taką podróż na wschód i pokazać im to dziedzictwo, zrobić, przeprowadzić warsztaty tam na miejscu. I opisy tych historii znajdują się w tej książce, to jest właśnie Podole. Dlaczego Podole, jakby na to pierwsze miejsce, na tą pierwszą podróż wybrałem, bo to rzeczywiście była moja decyzja. Podole to miejsce niezwykłe z paru względów. No, historycznie, literacko wystarczy przywołać nazwę Bar. Wzięty z słynna fraza z Sienkiewicza, z Ogniem Mieczem, ale tych nazw podolskich miejscowości możemy przywołać wiele. Kamieniec Podolski, pułkownik Wołodyjowski, to Płoskirów, to Hajsen, to Tulczyn, piękna siedziba Potockich. No, można by tych nazw przytaczać dużo. Podole przez wiele lat było takim zagłębiem rolniczym całej Rzeczpospolitej, ponieważ ziemia bardzo żyzna, czarnoziemy podolskie i Polska będąca spichlerzem Europy, to głównie to zboże czerpano rzeczywiście z ziemi podolskiej. No i historia tak się przewalała z jednej strony w drugą po ziemiach podolskich, że tutaj można bardzo wiele historii sięgających czasów średniowiecza, cały bogaty wiek XVII, XVIII, wojny szlacheckie, wojny Rzeczpospolitej, to wszystko, Chocim chociażby, to też ziemia podolska. Dzisiaj te ziemie są trochę porozbijane, Czortków po drugiej stronie Zbrucza, to też warto przytoczyć, że Podole zostało podzielone granicą II Rzeczpospolitej i Związku Sowieckiego w wyniku traktatu ryskiego, tymczasem to było jedno Podole. W tej książce także jest kilka takich miejsc, które są nieoczywiste dla dzisiejszego Polaka, jak na przykład Humań. Humań to już takie wschodnie krańce Podola, bliżej Naddniepra. Natomiast Humań odegrał tak ważną rolę i dzisiaj zapomnianą w historii Polski poprzez, no właśnie, znowuż nawiązujemy do romantyzmu, jest ta szkoła ukraińska romantyzmu polskiego, Seweryn Goszczyński, kilku innych autorów. Oni się wszyscy kształcili właśnie w takiej szkole bazylianów w Humaniu. To wreszcie harcerze, i to już harcerze wiek XX, walki o niepodległość. Humań był jednym z najważniejszych ośrodków tworzenia się harcerstwa, a także walki o niepodległość, jeśli chodzi o rok 1918. Niestety Humań pozostał za Zbruczem, pozostał po tamtej stronie granicy i przez to jest dużo bardziej zapomniany. Ale ta książka i te teksty mają właśnie przypomnieć postacie, a także miejsce.
Żeby dowartościować harcerzy, oczywiście warto wymienić nazwisko związane z Humaniem, przecież drucha Aleksandra Kamińskiego. Ale wędrujmy dalej i na łamach pańskiej książki dociera pan również do Czerniowców na Bukowinie. Oczywiście nie chodzi o Bukowinę Tatrzańską, a potem do Berdyczowa czy Latyczowa. I wszędzie spotyka się pan z rodakami, wszędzie także są ślady naszego dziedzictwa.
Te spotkania z rodakami myślę, że są takim bardzo ważnym elementem, ktokolwiek się wybiera w tamtą stronę. Bez względu na to, czy jakimś zorganizowanym wyjazdem, czy indywidualnie, to spotkanie z rodakami tam to jest niezwykłe przeżycie, które każdemu trzeba polecić. Ja przytoczę taką jedną historię, kiedy kilka lat temu objeżdżaliśmy z taką grupą, można powiedzieć, maturzystów. Byliśmy i w Kijowie, i we Lwowie, i w Mińsku. I wówczas, kiedy wracaliśmy już do Polski, tej 40 młodych ludzi, zadaliśmy pytanie, co was pozostało przede wszystkim w waszej pamięci? I oni w ogromnej większości wskazali jedno spotkanie i jedno miejsce. To był Żytomierz i spotkanie z młodymi Polakami, z rówieśnikami tychże maturzystów. To było właśnie dla nich coś niesamowitego. Spotkanie z ludźmi, którzy mówią po polsku, którzy myślą bardzo podobnie jak oni, ale oni tam, ci nasi Polacy stąd, ta młodzież, zrozumiała, że bycie Polakiem gdzieś poza granicami kraju, w tym wypadku na Ukrainie, to nie jest prosta rzecz, że to jest kwestia pewnego wyboru, ale też bardzo twardej postawy. Jak zobaczyli te dzieci, takie 5-6-letnie mówiące, kto ty jesteś, Polak mały, czy śpiewających tych starszych już hymn Polski, to widać było po ich zachowaniu i to właśnie taka reminiscencja, podsumowanie tego wyjazdu, że dla nich najważniejszą rzeczą, którą wyniosą z tego wyjazdu, jest to, jak cenną rzeczą jest w ogóle patriotyzm. Jak wiele wysiłku trzeba włożyć w to, żeby być prawdziwym polskim patriotą.
Ostatni rozdział pańskiej książki zatytułował pan Zbrodnie systemu. To obszar bardzo trudny, jednocześnie bardzo obszerny, którym się pan zajmuje. O Katyniu wiemy wszyscy, o Kuropatach już mniej. Odwiedzamy, czytając pana książkę, Karagandę, Wyspy Sołowieckie, Wyspę Olchon, na Bajkale, piękne krajobrazy, ale przede wszystkim miejsca związane z deportacjami, obozami pracy, sowieckim terrorem i gehenną zesłanych tam Polaków. Miejsca, jak pan pisze, o których w Polsce mało wiadomo.
Tak, ciągle mało wiadomo, aczkolwiek jest coraz więcej w tym młodych Polaków, którzy jeżdżą także tam gdzieś daleko. Natomiast kiedy te parę tysięcy kilometrów od kraju, od ojczyzny, napotykamy gdzieś krzyż z polskim napisem w stepie kazachskim, czy na jakimś malutkim posiołku w syberyjskim, no to musi budzić refleksję, by już nie mówić o wzruszeniu. Z tym, że pamiętać trzeba właśnie też o tych pozytywach, że Polacy zmieniali Rosję, Polacy mieli ogromny wpływ na to, jak Rosja się zmieniała. Mówimy o czasach carskich, ale i także o czasach sowieckich. Ilu wybitnych Polaków, można przytoczyć Benedykta Dybowskiego, Jana Czerskiego, ogromny zastęp polskich badaczy, eksplorerów Syberii, ale tych ludzi jest dużo więcej, bo byli ludzie, którzy byli wybitnymi lekarzami, którzy byli inżynierami, którzy zmieniali po prostu tą rzeczywistość. No choćby ojciec Witolda Pileckiego, Leśnik, którego też opisuje jakby miejsce urodzenia, jak ono dzisiaj wygląda w Kareli, północna Rosja, na północ od dzisiejszego Petersburga. Natomiast wspomniał pan właśnie o tych miejscach kaźni. No, to jest pewnego rodzaju obowiązek ludzi, którzy mają świadomość historyczną, żeby zapisywać świadomość po tym, co przez 70 lat gnębiło Rosję, ale także i wiele innych narodów, czyli komunizm, czyli ten komunizm w postaci sowieckiej, którego ślady są dzisiaj skutecznie zacierane. Likwidacja Odgórna Memoriału to jest właśnie taki krzyk już właściwie wołającego na puszczy, krzyk rozpaczy, że ostatnie jakby bastiony czy instytucje, które starają się upamiętniać pamięć o ludziach mordowanych bezwzględnie przez system, jest tam zacierana. Stąd każda wyprawa, każda dokumentacja, każde zdjęcie jest bezcenne, bo nie wiemy, czy te ślady, czy te miejsca upamiętnień nadal przetrwają.
Na łamach książki zadaje pan pytanie, czym są dziś Kresy Wschodnie dla Polaka? I właściwie pan na to pytanie już odpowiedział. Chciałbym, żeby pan je uzupełnił, choć odpowiedź też właściwie padła między wierszami, ale chciałbym, żeby wybrzmiała. Pytanie brzmi, czym są Kresy Wschodnie dla pana?
W zasadzie były takie dwie inspiracje. Ksiądz Bukowiński, którego wspomnienia z Kazachstanu przeczytałem, a potem postać księdza Henryka Chlebowicza, które mnie jakby naprowadziły, zaprowadziły na wschód. I to ze wschodem jest tak, to też panowie tego pewnie doświadczyliście i wiele innych osób. Jak się raz pojedzie na wschód, to albo się przepadnie, to znaczy już się nigdy tam nie wróci, bo coś kogoś przestraszy, albo się wsiąknie w ten świat i już będzie się tam wracało po prostu zawsze, zawsze i zawsze. No i to można sobie tak postawić trochę na wagę. Jeśli moja rodzina, którą mam gdzieś wyprowadzoną od połowy XVI wieku, spędziła tam na tamtych terenach dalszych, bliższych kilka stuleci, a my tutaj powiedzmy na Pomorzu czy w innych miejscach obecnej Polski mieszkamy od dwóch, trzech pokoleń, no to warto się zastanowić, gdzie ta waga powinna, w którą stronę powinna przeważać. Nie, oczywiście żyjemy tu i teraz, natomiast nie powinniśmy zapominać o tym bogatym dziedzictwie. Powinniśmy tam wracać, powinniśmy zawodzić tam nasze dzieci, naszą młodzież, powinni jeździć tam jak najczęściej nauczyciele właśnie z dziećmi, z młodzieżą, żeby pokazywać te miejsca, żeby zrozumieć, kim jesteśmy jako Polacy, kim jesteśmy jako naród, kim jesteśmy jako Polska.
Ta podróż na wschód chyba się nie kończy, tak jak pan powiedział. Serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za rozmowę i za kilka egzemplarzy pańskiej książki Podróż na wschód dla naszych słuchaczy Kresowego Saloniku Radia Gdańsk.
Ja również państwu bardzo dziękuję za to spotkanie, za naszą rozmowę, za wizytę w państwa domach. Zachęcam bardzo serdecznie do podróży na wschód, do sięgnięcia po książkę. Warto się tam wybrać, ale też można czasami to zrobić właśnie nawet w takich trudnych warunkach pandemicznych poprzez lekturę, do czego gorąco zachęcam.
A przed nami, drodzy państwo, leżą trzy egzemplarze książki Adama Chlebowicza Podróż na wschód. Jak zawsze prosimy państwa o kontakt po zakończeniu audycji pod numerem 601 979 828.
Dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie. Życzymy zdrowia i pomyślności w nowym 2022 roku i oczywiście zapraszamy do Kresowego Saloniku w sobotę 15 stycznia, kilka minut po godzinie 17. Żegnamy się razem z Julią Baranowską, która zrealizowała naszą dzisiejszą audycję.
A na zakończenie prosimy posłuchać współczesnej kolędy wileńskiej Prowadź mnie mój aniele w wykonaniu Ewy Szturo i do usłyszenia za tydzień.
Prowadź mnie, mój aniele, przez śnieg jako płatek biały, do Wilna jak do Betlejem, katedry i ostrej bramy. Prowadź mnie, aniele, przez polskie drogi pokręcone, do Wilna, jak do Betlejem, tam dom mój, gdzie serce moje. Pan na dzieciątko koleże, się Boże dzieło i niesie się poprzez ciszę gloria in excelsis Deo. Iskrzy i błyszczy zimowy blękit. Maria szepcze, śpi mój maleńki, świąteczne życzenia wzlatują z dymem. Kolędę świeżo za kominem. Iskrzy.
naszej błyszczy zimowy blękit. Maria szepcze, śpi mój maleńki. Świąteczne życzenia wzlatują z dymem. Kolędę nuci śwież za kominem. Więc prowadź mnie, aniele, przez polskie drogi pokręcone, do Wilna jak do Betlejem, tam dom mój, gdzie serce moje Panna Dzieciątko kołysze, wypełnia się Boże dzieło i niesie się poprzez ciszę. Gloria in excelsis Deo, iskrzy błyszczy zimowy blękit. Maria szepcze, śpi mój maleńki. Świąteczne życzenia wzlatują z dymem. Kolędę nuci śwież za kominem. Iskrzy błyszczy zimowy blękit. Maria szepcze, śpi mój maleńki. Świąteczne życzenia wzlatują z dymem. Kolędę nuci śwież za kominem.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.